I witam po przerwie, Kamila Baranowska, to jest audycja Środek Tygodnia, ze mną w studiu komentatorzy Marcin Wikło z Tygodnika w sieci portalu w polityce.pl, Piotr Pałka z portalu rebelia.pl i komentujemy bieżące wydarzenia polityczne. I jednym z głównych wydarzeń w tym tygodniu jest oczywiście projekt 500+, który znajduje się właśnie w Sejmie i wobec którego toczy się w Sejmie debata. I tutaj no chyba najciekawsze w tej debacie jest stanowisko Platformy Obywatelskiej, która bardzo konsekwentnie i która bardzo głośno mówi o tym, że PiS oszukał Polaków, ponieważ 500 zł należy się także pierwszemu dziecku. Powinno się należeć zdaniem Platformy. I teraz pytanie, czy do kogoś ta narracja, tak to nazwijmy, Platformy trafi i czy ona jest wiarygodna?
Mnie się wydaje, że w tym momencie Platforma Obywatelska zachowuje się trochę jak kobieta, która jak krzyczy, że bardzo nie chce, to znaczy, że bardzo chce. I tak naprawdę Platforma krzyczy, że PiS oszukał Polaków, ale tak naprawdę nie mówi, że program 500+ jest zły.
Ja użyłam porównania, że to jest trochę Wolta jak z Woltą Bronisława Komorowskiego w sprawie referendum, który zmienił zdanie na ten temat z dnia na dzień.
Nagle poczuł, że to jest temat nośny, że na tym jeszcze może coś ugrać. Natomiast no, ewidentnym samobójem by było oczywiście krytykowanie całkowicie tego programu, nawoływanie do odrzucenia, mówienie, że on jest zły, że on nie pomoże polskim
rodzinom. Wcześniej tak było. Wcześniej tak Platforma mówiła.
No i teraz mówię, że nagle poczuli, że ludzie zagłosowali na tą zmianę, bo ludzie naprawdę zagłosowali na tą zmianę. Więc to jest taki jeden wniosek. Tylko, że no, na takiej politycznej płaszczyźnie to jest to trochę jednak kompromitacja, no bo to tam pojawiły się już takie memy 500+, wspieramy was, drogi PiSie, tak? To my, Platforma. Co prawda obiecują oczywiście więcej niż Prawo i Sprawiedliwość posłowie Platformy, przy czym krytykują, że ten program jest za drogi i że nie ma na niego pieniędzy. To jest kolejny absurd.
Że rujnuje budżet.
Tak, że zrujnuje budżet. Naprawdę ciężko jakby nadążyć za posłami Platformy. Ja się trochę uśmiecham w tym momencie, bo to są takie obietnice, to dzięki takim zapowiedziom, dzięki takiemu planowi, dzięki takiemu spojrzeniu na społeczeństwo i na potrzeby społeczeństwa Prawo i Sprawiedliwość, mam wrażenie, wygrało te wybory. I Platforma poczuła to dopiero teraz. I jakoś nieudolnie próbuje się w tym ciepełku ogrzać, ale nie podkreśliłbym to słowo nieudolnie.
Tylko czy właśnie to jest dobrze zaadresowany postulat? Czy tego rzeczywiście elektorat Platformy chce?
Platforma zarówno już po powstaniu, jak i w swoich wcześniejszych denominacjach, bo to jest jednak partia, która zgromadziła polityków o pewnej wrażliwości, którzy już wcześniej funkcjonowali w III RP, ukształtowała jednak swój elektorat w takiej niechęci do socjalu. I teraz dość trudno jej będzie jakoś istotnie zyskać, też wzmocnić swoją pozycję poprzez tego typu wolty i nawoływanie do rozdawnictwa. Zresztą takiego zupełnie lekkomyślnego, bo wiadomo, że przez najbliższy czas rządzić nie będzie, więc może w zasadzie obiecać wszystko. Natomiast wydaje mi się, że to jest próba wyjścia z takiego bardzo trudnego momentu, takiego narożnika, bo rzeczywiście Platformie nie wypada, nie może powiedzieć, że to jest zły projekt, ponieważ on ma po prostu poparcie społeczne i krytykowanie go jako bezsensownego, co też na początku było robione, po prostu było nieskuteczne i było też pewnego rodzaju zagrożeniem dla Platformy, więc najlepiej, tak stwierdzili spin-doktorzy Platformy, doprowadzić sprawy do absurdu.
Podczepić się,
zaprzeczyć wszystkiemu, co robiliśmy przez 8 lat,
to
co sami mówiliśmy.
Szok pourazowy, ale z którego jeszcze się nie wykaraskała Platforma po przegranych wyborach.
Ja myślę, że to nie jest szok pourazowy, bo to, o czym ty mówisz, to jest jakby głębsze zjawisko pewnej wyczerpania się pewnego modelu uprawiania polityki, ale też pewnych ograniczeń jednak intelektualnych liderów Platformy. A ja myślę, że ten ruch jest akurat o tyle przemyślany, że on po prostu wprowadza chaos. Bazując na krótkiej pamięci społecznej, bo ona trwa od kilku do kilkunastu tygodni, oni nagle przebrali się w hornat i ogonem na mszę dzwonią, udając kogoś innego. W międzyczasie trochę się przemeblował parlament, mamy kukizowców, mamy Nowoczesną, a nuż nikt nie zauważy, a przynajmniej nie większość tych, na których nam zależy.
Ten szok pourazowy, o którym mówiłem, to chodziło mi bardziej o to, że Platforma chyba nie do końca czuje, że jednak straciła władzę. Trochę się czasami jakby się w środku nocy budzili i by mi się wydawało, że ciągle jeszcze to mój kolega jest premierem, moja koleżanka jest premierem i my ciągle rządzimy. No, pomysł oczywiście poparcie godne szacunku, tak, ale te obietnice zupełne, tak, no nie mogą nic więcej obiecać, ponieważ nie będą przez długo jeszcze rządzili, a emocji jakby społecznych, mimo tych demonstracji KOD-u, nie uda się chyba rozchuśtać na tyle, żeby doprowadzić do przedterminowych wyborów, tak mi się wydaje.
A sam pomysł, projekt 500 zł, ten autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, okaże się skuteczny? Czy będzie tak, że w momencie, kiedy 1 kwietnia ludzie zaczną składać wnioski i chwilę później zaczną dostawać pieniądze z tego programu, to zapomną o tych wszystkich, o tym całym chaosie i o tym wszystkim, co się działo przed wprowadzeniem tego projektu, i to rzeczywiście będzie tak, że Prawo i Sprawiedliwość odczuje to, jeśli chodzi o sondaże poparcia na przykład? I realne poparcie w ogóle.
Trudno powiedzieć. Ja bym nie pokładał takiej bezgranicznej wiary w to, że wyborca jest wdzięczny, że wyborca jest lojalny, że zagłosuje na tego, kto mu da. Aczkolwiek duża część wyborców wyciągnie z tego taki wniosek, że mój osobisty byt się poprawił akurat w tym momencie. Utożsamiam to, nie wiem, z Beatą Szydło, z tą konkretną formacją. Przypomnę, że całkiem spora liczba obywateli nie chodzi do wyborów, bo jest po prostu zniechęcona bezczynnością, nieskutecznością polityków, a to jest jednak ruch skuteczny, może się okazać skuteczny. A skuteczność będzie
zaktywizować tych, którzy dotąd nie chodzili na przykład do wyborów?
Myślę, że tak. Myślę, że jeżeli gdzieś ma przynieść realne wyborcze profity PiS-owi, to właśnie tam.
Mnie się wydaje, że zaktywizować tych, którzy nie chodzili do wyborów, udało się trochę Kukizowi w tych wyborach. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość pozostało przy tym swoim elektoracie raczej żelaznym, nieznacznie jakby poszerzonym, chociaż ta skala jest dość duża. Myślę, że za pół roku nie będziemy pamiętali, o co chodziło w sporze o Trybunał Konstytucyjny. Natomiast ja znam,
dziś już mam wrażenie, niektórzy już nie pamiętają.
Tak. To już zaczyna powoli odchodzić w dal. Natomiast 500 zł to są realne pieniądze, które trafią do kieszeni Polaków. Ja znam wiele rodzin, którym to naprawdę, naprawdę pomoże. Może nie załatwi wszystkiego oczywiście, ale pomoże. I to rozdawnictwo, jakby to zamieszanie wokół programu 500+, mam wrażenie, że PiS-owi robi dobrze, bo bardzo dobrze będziemy pamiętali, kto nam te pieniądze dał. Że to jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość. I jakby o to w tym przede wszystkim się chodzi. Nie ukrywajmy, że to jest polityka i wyborcy mają zapamiętać, że to Beata Szydło dała po 500 zł na dziecko. Niepotrzebne jest zamieszanie z tą kwestią, czy to na każde dziecko, czy na pierwsze dziecko, czy na drugie dziecko. Ja mam wrażenie, że dosyć skutecznie wdrukowano nam w etapie kampanii wyborczej to, że to jest jednak każde dziecko. I ja też miałem takie wrażenie. Potem ten program został uszczegółowiony i jakby jakoś teraz niepotrzebne są tłumaczenia, że zawsze mówiliśmy, że to chodziło o drugie dziecko, bo ja mam wrażenie, że bardzo długo słyszałem, że chodzi o każde dziecko. Gdyby to wytłumaczono realnie, że chodzi o budżet, że takie mamy możliwości, że w ten sposób to możemy zrobić, że to nie jest socjal, tylko to jest prorodzinny dodatek, taki prodemograficzny, no to wtedy by to było łatwiej i jakby uczciwiej wytłumaczone niż to, że tak naprawdę to zamykamy oczy i to, co było, to nie było. I te tłumaczenia mnie na przykład nie przekonują. Natomiast uważam, że to jest program, to są pieniądze, które trafią do ludzi. I gmatwanie tego w jakiś odpis podatkowy, że może lepiej było, żeby na przykład nie zabierać, to by było mniej efektowne. Wtedy byśmy nie zapamiętali tego, że oto dostajemy 500 zł na rękę i mamy te pieniądze do własnej dyspozycji.
I byłoby też skomplikowane, bo co zrobić z tymi, którzy nie pracują, co zrobić z rolnikami, się zaczynają piętrzyć kolejne problemy.
Tak samo byłoby skomplikowane
problemy.
Jakby odcinanie i nieopłacalne odcinanie od góry. No ja akurat uważam, że jest wiele rodzin bogatych, których stać na wiele dzieci i te osoby zapewniają swoim dzieciom rozwój, zapewniają wiele zajęć dodatkowych, uczą ich języków dodatkowo. To też jest inwestycja w te dzieci, które kiedyś będą być może liderami w tym kraju. Uważam, że takim osobom również należy się te 500 zł na dziecko.
Poza tym tutaj jakby ten argument o tym, że gdyby chcieć weryfikować i wprowadzać próg dochodowy, że pochłaniałoby to taką samą ilość pieniędzy, co wypłata tych 500 zł, a nawet większą, więc że to się po prostu nie kalkuluje.
No, koszty obsługi urzędniczej są w Polsce bardzo wysokie, a mimo to ta obsługa nie jest przesadnie sprawna. Natomiast ja też zgadzam się z Marcinem, że otrzymanie od państwa takich pieniędzy do ręki to jest też mechanizm taki psychologiczny. Ktoś o nas dba, ja coś realnie dostałem. Każdy marketingowiec...
Ktoś to zobaczy po raz pierwszy te 500 zł na ręku, powie, kurczę, coś obiecali i to jest. Mhm. Naprawdę jest.
Tak, dokładnie tak. No ale to jest też test sprawności państwa. Rzeczywiście ten projekt jest teraz trudny do zaatakowania, ale może być dużo łatwiej zaatakowana jego realizacja, jeżeli ktoś tych pieniędzy nie dostanie, albo naczeka się w kolejce, albo zdarzy mu się jakaś kawkowska przygoda, że się nachodzi od urzędu do urzędu, albo pomylą kogoś z kimś innym.
Oj, możemy, są gazety i telewizje, możemy sobie, w których na pewno mnóstwo takich
znaczy,
przypadków.
Ja właśnie chciałam powiedzieć,
tak,
że
możemy
będzie,
sobie wyobrazić, że to będzie argument przeciw,
materiałów.
Ale no, nie dajmy się zwariować. W sensie to, że coś działa niedoskonale, w rzeczywistości z natury niedoskonałej powinniśmy rozumieć wszyscy.
Ale wiemy już, że będzie bufor na przykład, że w ciągu pierwszych 3 miesięcy, jeżeli ktoś złoży wniosek, bo to też na wniosek te pieniądze będą wypłacane, a nie z automatu, to będą wyrównania po prostu od kwietnia i to też jakby pozwoli pewnie wdrożyć się w ten system wypłat.
Po roku ma być też przegląd tego projektu, jak to wszystko działa
i czy
można...
To, co będzie za rok, to jest w ogóle inna kwestia, bo
więc,
to będzie
więc właśnie,
inny budżet.
Budżet, tak.
Czy wy wyobrażacie sobie, że gdyby zmieniła się sytuacja właśnie budżetowa i gospodarcza, to rząd wycofuje się z tego projektu? Znaczy, to byłby chyba polityczny strzał absolutnie w kolano, ale...
No to w zasadzie chyba
tak pani
premier Szydło ze swoim gabinetem mogłaby zacząć pakować zdjęcia porozstawione na biurku do pudełek i wracać, bo to jest tak sztandarowy i pierwszy z tych pomysłów, że to wizerunkowo by tego nie wytrzymała. Tak mi się wydaje, więc tutaj może będzie szukanie w przyszłym roku przynajmniej w budżecie na innych polach i podejmowanie innych niepopularnych decyzji, być może podniesienie jakiegoś podatku. Nie mówię, że tak będzie, ale bardziej sobie to wyobrażam niż wycofanie się z takiego
programu
500+.
Tak. Projektu. A gdyby zmienił się rząd? To co wtedy? Platforma, zdaje się, zapowiedziała, że nie wycofa się. No teraz Platforma konsekwentnie realizuje linię bycia bardzo prospołeczną partią, więc mówi, że na pewno się z tego nie wycofa, ale...
Nawet leży przede mną gazeta wyborcza, gdzie pani premier jest wyimek z jej wywiadu. Nie jesteśmy liberalnymi cyborgami.
Dodaj, że pani premier Kopacz.
Pani premier Kopacz, tak. Ja też sobie nie wyobrażam oczywiście wycofania się z tego programu. Jeżeli mówimy o zmieniającym się rządzie, to rozumiem, że chodzi o zmianę premiera, a nie zmianę formacji rządzącej.
Nie, chodziło mi o zmianę formacji rządzącej. Gdyby taka sytuacja na przykład za 4 lata zaistniała, to co wtedy? Czy rząd, który przyjdzie, niezależnie od tego, jaki będzie mógł sobie na to pozwolić, żeby na przykład zrezygnować z tego programu. Raz, że tylko wtedy ten program nie bardzo będzie miał sens, bo on ma sens tylko i wyłącznie długofalowo, ale czy to też nie będzie taki strzał w kolano dla każdej partii, która będzie dzierżyła władzę w Polsce?
Tylko pod warunkiem,
to jest sukces. Tak
tylko pod warunkiem, że zaproponuje nowy program, który w jakiś sposób wyda się jeszcze atrakcyjniejszy. I wydaje mi się, że raczej będzie to i powinien być program gotówkowy znowu, a nie program ulg, odpisów i tak dalej, ponieważ jak już ktoś raz dał pieniądze do ręki, to stworzył taki precedens, od którego bardzo trudno będzie kolejnym rządom odchodzić, chyba że sytuacja gospodarcza Polski i Europy, w ogóle tego otoczenia geopolitycznego i makroekonomicznego się na tyle pogorszy, że będzie łatwo takie wycofanie się uzasadnić po prostu zaciskaniem pasa przez wszystkich. Zobaczymy tylko do ilu ludzi to trafi, czy ta formacja długo porządzi.
To jeszcze na koniec chciałam zapytać o stanowisko Ryszarda Petru, bo on zdaje się też nie do końca może się zdecydować, jak podejść do tego projektu, bo z jednej strony proponuje własne poprawki, ale z drugiej słyszymy niektórych polityków nowoczesnych, którzy mówią, że ostatecznie i tak poprą ten projekt, więc tak do końca nie wiadomo, czy oni popierają, czy nie popierają. Tak?
Jeżeli jest taka ogólna akceptacja dla tego projektu, no to tak jak mówię, samobójstwem politycznym byłoby bycie przeciwko niemu, bo to na pewno dałoby przeciwnikom politycznym paliwa do tego, żeby pokazać palcem, który poseł był przeciwko temu, żebyś ty, pan, pani, państwo...
Gotowy spot wyborczy, tak naprawdę.
Tak, to jest gotowy spot. Kto nie chciał, abyś ty dostał 500 zł na dziecko. Natomiast Ryszard Petru jakby działa tutaj na innym polu. No jego zadaniem i jego rolą chyba w tym momencie przyjętą przez niego jest to rozchuśtanie tych emocji społecznych, żeby ten rząd po prostu przywrócić. Rozchuśtać to również na arenie międzynarodowej, co może skutkować na przykład największą tragedią, jaką by się PiS-owi mogła przydarzyć, to chyba cofnięcie nam jakichś dotacji europejskich. Wtedy w Polsce realnie działoby się źle. Ludzie by to naprawdę poczuli, że jest coś gorzej i to jest chyba jedyna sprawa, która ten rząd byłaby w stanie przywrócić.
Ryszard Petru w ogóle mocno ryzykuje i jego stanowisko, to najnowsze, mówiące o tym, że należy ograniczyć wypłaty tylko dla rodzin, które mają dochód poniżej 2,5 tysiąca, jest wyzwaniem z jednej strony dla Platformy, bo powinna już go oskarżać o dzielenie Polaków na lepszych i gorszych, z drugiej strony dla własnego liberalnego elektoratu. No on jakby stracił te swoje pierwsze 5 minut, efekt świeżości, popełnia kolejne gafy. Jego posłowie nadal nie pracują w komisjach na tyle dobrze, żebyśmy mieli z tego poprawki, żebyśmy mieli z tego projekty ustaw, więc nadal korzysta z jakichś chwilowego, dużego zainteresowania konkretnych, dużych mediów, które każdy jego projekt będą promowały jako dobry, bez względu na to, jaki on będzie. To jest też przykład tego, że...
W Nowoczesnej to się nie dowiemy za dużo właśnie przez to, że te media są jakie są. Na razie Petru chyba metodycznie morduje Platformę. Tak?
Stając się antypisem.
Stając się głównym antypisem, no już jakby buńczucznie nazywa siebie liderem opozycji.
No tamtych czasów, to od tamtego czasu, jak się tak nazwał, to jednak te sondaże różnie tam pokazywały. Natomiast Platforma jest partią w fazie przebudowy. Mają latem kongres programowy. Do tego czasu Schetyna ma czas, ma ten kredyt, za który musi coś z tą partią zrobić. Ona jest w tej chwili bardzo silnie rozbudowana. Do tej pory apetyty tam były zaspokojone. Pokajane,
no jest bo, jeszcze ciągle silna, rządzi w samorządach.
Bo rządzili i wciąż 15. są silni jakoś Sejnika. W samorządach, więc to jakby ogranicza
Pamiętajmy, że tam
erupcję.
Są realne pieniądze też, tak. Dla gmin.
Natomiast widzimy, że programowo i generacyjnie tam nie ma świeżości. Nawet się mówiło po przegranych wyborach parlamentarnych, że Trzaskowski, że Pomaska, że Młody Wałęsa. I gdzie oni są dzisiaj?
Nie wyszło.
Nie no, Paweł Zalewski kiedyś mówił, że tak naprawdę to rolą Platformy to jest teraz utrzymać się na powierzchni jakkolwiek do czasu powrotu Donalda Tuska. To jest jedyny człowiek, który chyba mógłby tą partię znów zebrać w garści, jakoś wyprowadzić na prostą, ale czy wracając do Polski będzie miał co zbierać? Zobaczymy.
Ja nie wierzę w taki scenariusz. Nie wiem, czy mam jeszcze czas, żeby coś powiedzieć.
No właśnie kończy nam się niestety.
Aleksander Kwaśniewski też był złotym dzieckiem polskiej polityki i też był sprzedawany do Realu Madryt, do Barcelony i do Manchester United. Nigdy nie zagrał, ani nawet nie został wybitnym trenerem, który zebrał lewicę.
Przestałbym być fanem Manchester United, gdyby taki transfer doszedł do skutku.
I tym akcentem niepolitycznym skończymy tę część środka tygodnia. Przypomnę, że moimi gośćmi byli Marcin Wikło z Tygodnika w sieci portalu
polityce.pl.
Dziękuję. I Piotr Pałka z portalu Rebelia.pl. Ja zapraszam po przerwie na drugą część środka tygodnia.
Radio Plus. Środek tygodnia.